Minęła 16, a więc nadeszła pora na kolejne wydanie radiowego Ekspresu Studenckiego, magazynu z życia Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu.
Przy mikrofonie Natalia Kozielska
i Eryk Milarski. Zapraszamy.
Radiowy Ekspres Studencki.
Za nami wyjątkowo owocny w wydarzenia tydzień.
Mieliśmy okazję uczestniczyć i współorganizować kongresy o charakterze społecznym, naukowym, jak i ściśle żywieniowym.
Uwieńczeniem tygodnia było zaś fenomenalne wydarzenie kulturalne, ale zacznijmy od początku.
We wtorek oraz środę w murach naszej uczelni odbyła się ogólnopolska konferencja pod tytułem Wolni w Chrystusie.
Zespół Komisji Episkopatu Polski do spraw apostolstwa trzeźwości oraz Fundacja Rozwoju Polski we współpracy z naszą uczelnią poruszyli temat walki o trzeźwość i przezwyciężanie uzależnień.
Przywitania gości dokonał rektor ojciec dr Zdzisław Klawka, który zaznaczył, że nie ma mowy o żadnej niepodległości, jeśli jesteśmy niewolnikami różnych uzależnień.
Biskup Tadeusz Bronakowski, przewodniczący zespołu Komisji Episkopatu Polski do spraw apostolstwa trzeźwości, na wstępie wprowadził nas w tematykę Narodowego Programu Trzeźwości, który został powołany 2 tygodnie temu.
Apostolstwo Trzeźwości w 2018 roku obchodzi jubileuszowy rok, którego motto brzmi Trzeźwość egzaminem wolności.
Referat wygłosił m.in. ksiądz profesor nadzwyczajny doktor habilitowany Piotr Kulbacki oraz profesor nadzwyczajny doktor habilitowany Krzysztof Wojcieszek.
Zgromadzeni w auli mogli obejrzeć także wideokonferencję księdza Marka Dziewieckiego.
Słuchacie RES.
W miniony czwartek Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej żyła natomiast polityką surowcową państwa, czyli głównym tematem konferencji konsultacyjnej odbywającej się w naszej akademickiej auli.
Naukowcy i politycy dyskutowali ze zgromadzonymi o pozyskiwaniu surowców ze złóż kopalń, a także o cieple ziemi.
Głównym pomysłodawcą i koordynatorem wydarzenia było Ministerstwo Środowiska.
Były minister środowiska profesor Jan Szyszko podkreślał, że Polska to unikat w skali światowej pod względem zasobów środowiskowych.
Na głębokości 3 km mamy temperaturę około 100 stopni, a więc wystarczy się tylko podłączyć tego, a to jest nośnik energii nieogromny i po prostu trzeba się do niego podłączyć i jest sprawa prosta. Natomiast cała sprawa się rozwija o to, że tak jest świat zbudowany przez człowieka, że chodzi o to, kto ma trzymać lejce gospodarcze świata. I był pewien okres, kiedy się żeśmy uzależnieni od tradycyjnych nośników energii, jak węgiel kamienny, węgiel brunatny, ale w pewnym momencie, czy też ropa, w pewnym momencie kilku panów bardzo inteligentnych siadło przy stoliku, wypiło dobry koniak i powiedziało: dosyć tego, idziemy teraz w tej chwilece w kierunku technologii, mówimy, że brakuje nam i zabraknie nam tradycyjnych nośników energii i przestawiliśmy się na technologię. Zauważcie Państwo, że w tej chwili samochód może palić nawet i 100 litrów benzyny na 100 kilometrów. Chodzi o to, aby nie emitował dwutlenku węgla.
Wiceminister środowiska profesor Mariusz Orion Jędrysek opowiedział natomiast zebranym o potencjale polskiej polityki surowcowej i żywionych z nią nadziejach.
Polska jest dość bogata surowcowo na tle Unii Europejskiej. Jakbyśmy nałożyli mapy regionu, które przeważają pewne surowce, które później pokażę, to są obszary, które są bardziej bogate czy charakterystyczne, że jest ropa naftowa, gaz, węgiel, to o czym Państwo, surowce skalne, o tym Państwo wiedzą. Każda z tych problemów surowcowych, tych bogactw surowców powoduje pewne problemy i te problemy rozwiązujemy właśnie na tych regionalnych konferencjach konsultacyjnych. Cała polityka surowcowa bazuje na 9 filarach. Dziś jesteśmy w filarze drugim. Pozyskiwanie surowców ze złóż kopalin i ciepło ziemi to jest potężny filar, duży.
Radiowy Ekspres Studencki.
Sobotnie sympozjum pod tytułem Jak żyć dłużej i zdrowo poświęcone było profilaktyce leczenia chorób cywilizacyjnych.
Gościem wydarzenia była m.in. dr Ewa Dąbrowska, znana przede wszystkim jako autorka diety warzywno-owocowej, zwanej także jako post Daniela.
Dieta dr Dąbrowskiej to dwuetapowa, oczyszczająca kuracja warzywno-owocowa.
Pierwszym etapem jest lecznicza głodówka, która trwa kilkanaście, a jeśli jest taka potrzeba, nawet kilkadziesiąt dni.
Drugim etapem jest zdrowa dieta, której bazę stanowią produkty nisko przetworzone, a przede wszystkim warzywa i owoce.
Pierwszą prelekcję wygłosiła dr Joanna Barczyńska pod tytułem Leczenie dietą i zmianami w stylu życia chorób kardiologicznych.
Następnie głos zabrała sama dr Ewa Dąbrowska.
Styl życia ma ogromne znaczenie i to się nazywa epigenetyka, czyli właśnie różne czynniki z naszego stylu życia, mają wpływ na geny, a więc nie tylko nasze jedzenie, ale także nasza aktywność ruchowa, nawet środowisko, w którym żyjemy, a nawet nasze myśli. Także też negatywne myślenie też wpływa bardzo niekorzystnie na nasze geny.
Sympozjum zakończyła prelekcja dr Grażyny Młotkowskiej pod tytułem Zasady zdrowego odżywiania według Colina Campbella.
Odkąd został ogłoszony termin premiery nowej sztuki naszego teatru, każdy w napięciu oczekiwał sobotniego wieczoru.
Był to zdecydowanie niesamowity wieczór z teatrem o jakże wyjątkowej i zobowiązującej nazwie – Dobry wieczór.
Setna rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości to wręcz idealny moment na wystawienie spektaklu Adama Mickiewicza pod tytułem Konfederaci Barscy.
Była to patriotyczna dawka kultury w najlepszym wydaniu. Pora na głos samych aktorów.
Bardzo się cieszę, że dzisiaj już była premiera. 24 lutego mogliśmy zaprezentować nasz spektakl Konfederaci Barscy. Próby trwały od już naprawdę długiego czasu. Przygotowywaliśmy się tak naprawdę już od, wydaje mi się, początku listopada i to właśnie były spotkania 2, 3, czasem 4 razy w tygodniu. Dla mnie niesamowity czas. Ja w teatrze jestem pierwszy raz, w tej teatrze studenckim Dobry wieczór i no jestem przepotężnie zadowolona, że tutaj mogę być, że mogłam z tymi właśnie osobami spędzać czas, a już w ogóle premiera, odbiór publiczności, wszelkie formy zarówno i pochwały, jak i krytyki, to wszystko jest tak dla mnie ważne i serdecznie wszystkich zachęcam do wstępowania w szeregi teatru. No i właśnie licealistów, też może z zamiłowaniem takim teatralnym zachęcam do przyjścia do naszej uczelni.
Najtrudniejsze w zagraniu roli ojca Marka było przede wszystkim to, że ojciec ma 70 lat i trzeba było jakby poczuć to, jak to jest być leciwym człowiekiem. Mając 20 lat jest to trudne, aby przenieść się tak odlegle w czasie. A najtrudniejszą rzeczą, taką z najtrudniejszych w całej grze aktorskiej podczas spektaklu była modlitwa, ponieważ na każdej z prób inaczej ją mówiłem, inaczej ją przeżywałem i nie wiedziałem do końca, czy uda mi się to przekazać dobrze, czy ten odbiór będzie taki ciepły. Chodziło mi o to, żeby takim ciepłem przekazać taką modlitwę zagrzewającą do walki konfederatów. Myślę, że ta modlitwa była takim największym wyzwaniem dla mnie na scenie.
Co natomiast ma nam do powiedzenia sam reżyser sztuki, ojciec Dariusz Drążek? Posłuchajmy.
Sztukę Konfederaci Barscy Adama Mickiewicza, dlatego że jest to rok odzyskania przez Polskę niepodległości, stulecie, i równocześnie rok, który Sejm Rzeczypospolitej ogłosił rokiem Konfederacji Barskiej. 250 lat od zawiązania tejże konfederacji, stąd wybór. Konfederacja Barska i Konfederaci Barscy to były te zdarzenia, które odcisnęły się pięknym znakiem w utworach romantycznych. Myślę, że warto było do tego sięgnąć. Historiografia komunistyczna próbowała bardzo Konfederację Barską zakopać. I chodzi o to, żeby ją odkopać. Hasło Konfederacji to jest wolność i wiara. Myślę, że cały czas dwa hasła zupełnie aktualne. Mnóstwo jest tych motywów, dla których warto było ten utwór Adama Mickiewicza wziąć. Znamy Dziady, a pewnie Konfederatów Barskich trochę mniej. Więc mam nadzieję, że teraz znamy trochę więcej.
Nadszedł czas na magazyn.
Witaj, Asiu.
Profesorze, jakie są główne cele Narodowego Programu Trzeźwości?
Utrwalenie w kulturze polskiej, a poprzez kulturę w życiu Polaków, zasady, że pijaństwo jest złe, jest wadą, a trzeźwość jest godna podziwu, kultywowania i rozwoju, czyli promocja trzeźwości z przełożeniem na życie codzienne. Tak się składa w Polsce, że 83% dorosłych Polaków już jest trzeźwa, czyli albo jest abstynentami, albo bardzo niewiele i rzadko alkoholu spożywa. No to tych trzeba pochwalić i utrwalić, a jakoś rozprawić się troszkę kulturowo z wpływem tych 17% pozostałych nadużywających, bo oni zdołali narzucić pozostałe takie przekonanie, że pijaństwo jest okej. I to jest wielka wada naszej kultury polskiej, którą trzeba odrzucić, bo to jest takie niechlubne dziedzictwo pewnych smutnych fragmentów naszej historii.
Wiele razy też padło rola Kościoła w promowaniu tej trzeźwości. Ja się tak zastanawiałam, czy Kościół jest w dzisiejszych czasach tak troszkę negowany w Europie i na świecie, i zastanawiałam się, czy właśnie ta rola Kościoła Kościoła w aspekcie trzeźwości nie jest z góry tak jakby przegrana.
Ja myślę, że przede wszystkim Kościół musi się troszczyć najpierw o swoje dzieci, zgodnie z porządkiem miłości, czyli o tych, którzy wierzą, którzy trwają. Oni będą wtedy solą ziemi, która nie zwietrzeje i będzie w różnych środowiskach to roznosiła, więc to jest trochę taka misja Kościoła do wewnątrz. Natomiast, wie pani, to jest też tak, że ludzie na świecie zaczynają tęsknić za tym, co Kościół proponuje. Poza tym my mamy perspektywę europejską, która jest zła. Na świecie Kościół się rozwija ilościowo, jakościowo. Coroczne raporty o tym mówią.
A też padły takie słowa, że problemy alkoholowe to przede wszystkim problemy duchowe.
Zdecydowanie tak, bo jak pani zakosztuje w tej intensywnej przyjemności alkoholowej i pani przesadzi, to pani ma prawo się poczuć Bogiem. Tak czasem ludzie mówią, bosko się czuje. No, intensywna przyjemność, która mówi tak, nie musisz się troszczyć o Pana Boga, masz swój raj, jesteś panem sytuacji, wypijasz sobie i masz po prostu niebo. No i niektórzy czują się takimi bogami. Terapeuci wiedzą, że dopóki oni nie zdetronizują na tronie swego życia siebie jako tego Boga, to nie ma mowy o sukcesie terapii. Więc to jest absolutnie zagadnienie duchowe, zmagania człowieka między dobrem a złem.
To w takim razie jak pomóc człowiekowi z takimi problemami duchowymi?
Wie pani pewnie ma na myśli osoby już, które weszły w chorobę, uzależnione na przykład. To takich osób jest około 3%. To jest w skali kraju to jest 700 tysięcy niecałe. No i tutaj pomoc musi być niewątpliwie wszechstronna, ale ona się zaczyna od bardzo prostych rzeczy. Ona na razie nie sięga tych wyżyn duchowych, tylko bardzo podstawowych rzeczy, czyli pytania, czy nadal chcesz żyć, czy masz motywy życia. Bo jak na to pytanie pada odpowiedź negatywna, to właściwie nie ma motywu, żeby... Bo wychodzenie z choroby jest ciężką pracą. Trzeba mieć motywy życia, żeby się za nią zabrać. Natomiast jeśli ta odpowiedź padnie i ktoś podejmie na przykład terapię, czy wejdzie w ruchy samopomocowe, to zaczyna się jego wielka przygoda. Na końcu tej przygody rozkwita życie duchowe. Ja mam takiego znajomego, który jest członkiem wspólnoty anonimowych alkoholików i on po 12 latach dopiero w tej wspólnocie zaczął szukać życia religijnego takiego w dosłownym znaczeniu. Dlatego, że wiele takich osób na drodze uzależnienia głęboko straciło wiarę, zwątpiło w pomoc Boga, innych ludzi i ich droga powrotu jest trudną drogą nawrócenia. Ale ja bym nie zaczynał od tego, czyli nie proponowałbym lekarstwa najpierw duchowego, tylko bardzo proste, podstawowe rzeczy, o których wiemy. Interwencję kryzysową, diagnozę, dialog motywacyjny, prostą terapię i czasami lata trzeba, żeby człowiek dojrzał do pytań duchowych, ale jestem przekonany, że jeżeli ich nie postawi, nie dojrzeje w tym, to nie uwolni się na trwałe. Czyli będzie narażony na nawroty, ta choroba będzie wracać, ale jakby to sedno w postaci duchowego życia musi przyjść w odpowiednim momencie. Troszkę szybciej to idzie we wspólnotach samopomocowych, bo cały program AA jest jakby oparty na pracy duchowej i to ciekawe, że działa, pomaga właściwie bez udziału terapeutów. Jest wyłącznie duchowy. Więc w tym wypadku to jest jakby taka najprostsza duchowość, jaka może być. To nie jest jeszcze religia, ale to są pewne abecadło duchowości i ono już zaczyna być ważne dla tych osób i stawia je na nogi. A oni zwykle znajdują wiarę prawdziwą pod koniec tej drogi.
Bardzo dziękuję za rozmowę. Naszym gościem był profesor doktor habilitowany Krzysztof Wojcieszek. Dziękuję.
Pozdrawiam wszystkich pani słuchaczy.
Dziękuję.
To jest Radiowy Ekspres Studencki.
Dziękujemy Asiu za rozmowę.
Teraz Maria Kaliściak opowie o zbliżających się wydarzeniach w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej.
Witajcie. Zeszły tydzień obfitował w sympozja i konferencje. Działo się dużo. Ale oczywiście to nie koniec, bo w murach Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu odbędzie się sympozjum Niepodległość Cyfrowa. Polska myśl technologiczna, czyli od pomysłu do sukcesu. Odbędzie się ona 2 marca przy tak zwanym Porcie Drzewnym, tuż obok sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i świętego Jana Pawła II. Przemówienia wygłoszą m.in. premier Rzeczypospolitej Mateusz Morawiecki, minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak oraz poseł Dominik Tarczyński. Zapisy i informacje pod numerem telefonu 56 650 40 00. Ilość miejsc jest ograniczona, a po więcej informacji na ten temat zapraszam na stronę internetową naszej uczelni.
Dziękujemy, Mario.
I tą informacją kończymy dzisiejsze wydanie radiowego Ekspresu Studenckiego.
Odwiedzajcie naszą stronę wskasim.edu.pl.
Znajdziecie nas również na Facebooku, Instagramie, Twitterze oraz YouTube'owym kanale uczelni.
Zapraszamy na kolejne wydanie w przyszły wtorek, oczywiście o godzinie 16.
Za uwagę dziękują Natalia Kozielska
i Eryk Milarski. Do usłyszenia.